Przed mikrofonem Grzegorz Gil, czas na kolejną odsłonę audycji podcastu GPS, globalny punkt spojrzenia, w której szukamy punktów stycznych, spornych i zapalnych w globalnej polityce, która jest bliżej niż nam się wydaje. Audycję realizuje Bogusław Wichrowski, ukłonę w stronę konsolety, a my, drodzy Państwo, dziś przychodzimy do Państwa, do naszych słuchaczy z audycją o szczycie. Ale nie szczycie górskim, a szczycie klimatycznym, który już za nami. 21 listopada w brazylijskim Belém zakończyła się 30. konferencja państw stron paryskiego porozumienia klimatycznego. Spotkanie przyciągnęło uwagę nie tylko dlatego, że Brazylia, dom dla ponad połowy lasów Amazonii, pełni kluczową rolę w walce ze zmianami klimatu. Może wydawać się, że wraz z COP30 państwa globalnego południa zaczynają przejmować inicjatywę w negocjacjach klimatycznych. Jak zmieniły się te negocjacje w ciągu ostatnich 30 lat, bo tyle liczy sobie historia tego formatu współpracy. Jakie są główne postanowienia szczytu z brazylijskiego Belém i jaka jest szansa na ich urzeczywistnienie? Gdzie znajduje się dziś międzynarodowa polityka klimatyczna? Jak mierzyć jej sukces? Szczyt w brazylijskim Belém wywołał krytykę, między innymi ze względu na, jak oceniono, słabe ambicje w zakresie paliw kopalnych. Kontrowersje wzbudza także obecność lobbystów sektora paliwowego na równi z delegacjami państwowymi. Czy ta krytyka jest uzasadniona? Zapraszam Państwa serdecznie na rozmowę o realnym znaczeniu szczytu klimatycznego z brazylijskiego Belém z panem Dariuszem Dybką, Business and Science Poland, były negocjator klimatyczny ONZ w latach 2008-2017. Dobry wieczór, panie Dariuszu. Dziękujemy, że zgodził się być pan dziś z nami w GPS.
Dobry wieczór, witam serdecznie GPS. Pozdrawiam z Brukseli.
No, Bruksela, widzicie Państwo, GPS, ten GPS to prowadzi nas do Brazylii przez Brukselę. Ale najpierw, zanim przejdziemy do kwestii klimatycznych, pozwolicie Państwo, że zaproszę Was na krótki przegląd wydarzeń międzynarodowych. Startujemy. Trwają intensywne rozmowy na temat warunków pokoju na Ukrainie. Wcześniejsza lista 28 punktów została zredukowana do 20. Inicjatywę państw europejskich w sprawie tego planu najwyraźniej przejmuje kanclerz Niemiec Friedrich Merz, u którego rozmawiali dziś, także wczoraj, negocjatorzy z USA, Steve Witkow, Jared Kushner oraz oczywiście prezydent Wołodymyr Zełenski. Według doniesień medialnych sprawy idą nieznacznie do przodu. Prezydent Zełenski bierze między innymi pod uwagę rezygnację z członkostwa Ukrainy w NATO w zamian za gwarancję bezpieczeństwa. Z kolei Donald Trump przed kilkoma dniami wyraził gotowość udzielenia Ukrainie gwarancji na wzór artykułu 5 Sojuszu Północnoatlantyckiego. Pozostaje tylko pytanie, kto ich udzieli, USA czy może ktoś inny. 19 grudnia w Warszawie dojdzie do spotkania prezydenta Zełenskiego z prezydentem Karolem Nawrockim, na co mogła wpłynąć komentowana przez nas także w GPS decyzja prezydenta Nawrockiego o odwołaniu jego spotkania z premierem Orbanem po szczycie V4 na Węgrzech. Równolegle Polska rozważa przekazanie stronie ukraińskiej kilkunastu migów 29 w zamian za udostępnienie Polsce technologii dronowej i rakietowej. Wbrew pojawiającej się narracji o kolejnym kroku w stronę rozbrajania Polski, trzeba pamiętać, że pod nieobecność tych maszyn, wciąż hipotetyczną, na polskim niebie są już sojusznicy z NATO. Co więcej, w 2026 roku nad Wisłą pojawią się także pierwsze F-35 Husarz. W niejawnej, dłuższej wersji nowej narodowej strategii bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych administracja Trumpa sugeruje powołanie grupy C5, a dokładniej Core 5. Nie chodzi tu jednak o nową generację procesora komputerowego, a grupę państw, w której obok USA, Chin, Indii, Rosji znalazłyby się także azjatyccy przedstawiciele, dokładnie Japonia. C5 może nam się kojarzyć ze znaną marką samochodową, ale akurat w niej nie przewidziano miejsca dla Francji. Departament Stanu, tudzież wojny, zdementował te doniesienia. Trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że Amerykanie chcieliby stworzyć nowy koncert mocarstw, ale nie odważyli się na jego umieszczenie w pełnej wersji dokumentu. W sposób jawny Amerykanie otwierają jednak dziś nowy format współpracy pod nazwą Pax Silica, a zatem Pakt Krzemowy, którego pierwszy szczyt odbył się przed kilkoma dniami. Jego celem jest zbudowanie odpornych łańcuchów dostaw minerałów krytycznych i zaawansowanych technologii. W tym formacie obok USA uczestniczyć będzie Izrael, Japonia, Korea Południowa, Singapur, Niderlandy, Australia, Wielka Brytania oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie. Zaproszono także delegacje z Tajwanu, Kanady, Unii Europejskiej oraz OECD. W grupie brakuje między innymi Boliwii. Tymczasem nowy prezydent tego kraju pracuje obecnie nad zakończeniem kontraktów na wydobycie litu z Chinami i Rosją na rzecz umowy z USA. Minister spraw zagranicznych Boliwii powiedział ostatnio: szukamy długoterminowych relacji z USA, relacji opartych na tych samych wartościach i interesach, które dzielimy dla demokracji w celu stworzenia nowego sojuszu w Ameryce Południowej. Nowy boliwijski prezydent Rodrigo Paz kwalifikuje się do włączenia do paktu krzemowego, do Pax Silica, jak mało kto. W końcu hiszpańskie Paz oznacza tyle, co łacińskie Pax, czyli pokój, a stolicą Boliwii jest przecież La Paz. Płaskowyż solny Uyuni w Boliwii posiada największe na świecie zasoby litu. Warto o tym, drodzy Państwo, pamiętać. Szacowane na 23 milionów ton, około 35% światowych rezerw, mogą być kluczowe dla przemysłu produkującego baterie, tym samym zapewniającego zieloną transformację. Przypomnijmy, że dziś to Chiny kontrolują obecnie ponad 80% globalnej produkcji litu. Incydent dyplomatyczny w Turkmenistanie. Premier Pakistanu Shehbaz Sharif postanowił nie tracić czasu i po 40 minutach oczekiwania na Władimira Putina wtargnął do pomieszczenia, w którym Putin rozmawiał z prezydentem Turcji Erdoganem. Wyszedł po 10 minutach. Do incydentu doszło w Aszchabadzie, gdzie odbywało się forum międzynarodowe poświęcone pokojowi i zaufaniu. Okazuje się, że relacje z tego nietypowego wydarzenia podkręciła redakcja Russia Today India, chcąc najpewniej skompromitować premiera swojego odwiecznego rywala, a zatem Pakistanu. Po jakimś czasie post został usunięty przez Russia Today India jako wprowadzający w błąd. W kategoriach incydentu należy chyba także traktować życzenie Rosji, uwaga, cofnięcia akcesji Finlandii i Szwecji do NATO. Taka sugestia padła z ust Siergieja Ławrowa, ministra spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej, w jego rozmowie z ministrą spraw zagranicznych Finlandii Eliną Valtonen. Drodzy Państwo, tyle przeglądu międzynarodowego. Starałem się go dla Państwa urozmaicić. Czas na przywitanie jeszcze raz naszego wyjątkowego gościa, praktyka, który obserwuje negocjacje klimatyczne od wielu już lat. Pan Dariusz Dybka, Business and Science Poland, były ONZ-owski negocjator do spraw klimatu w latach 2008-2017. Zaczynamy. Panie Dariuszu, czy ta lokalizacja brazylijskiego Belém na szczyt klimatyczny jest w jakikolwiek sposób przypadkowa, czy też ten proces dojrzewał i absolutnie nie ma tutaj miejsca na żaden przypadek?
Super, dziękuję bardzo. Witam jeszcze raz Lublin. Ja się zasłuchałem w tą historię o tym pakcie silikonowym i od razu powiem, że tu chyba nam się dobrze te tematy łączą.
No proszę.
Bo COP, jak wiemy, to jest takie zwierzę międzynarodowe pod agendą ONZ, czyli teoretycznie biorą w nim udział wszystkie państwa ONZ, wszystkie 92 czy 94, w zależności 194, w zależności jak liczyć. Więc jest to wybitnie takie święto procesu wielostronnego, tak jak to mówimy wśród dyplomatów, czyli tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wszystkich państw. W odróżnieniu do procesów dwustronnych, czyli tak jak są na przykład placówki i państwa mają relacje tak zwane bilateralne. Więc na COP-ie rzeczywiście mieliśmy wszystkich, prawie wszystkich obecnych, zarówno na poziomie światowych liderów, czy przynajmniej ministrów, jak i później negocjatorów. I tutaj powiedzmy sobie, że w kalendarzu takim rocznym tych dużych wydarzeń dyplomatycznych, to na pewno COP pod koniec roku jest bardzo wyraźny. Wcześniej we wrześniu mieliśmy zgromadzenie ogólne ONZ, więc też widzieliśmy z polskiej perspektywy, był nowy prezydent, były różne takie sytuacje związane z tym, kto komu chciał podać rękę, kto nie chciał podać ręki. I tu odpowiadając na to pytanie, już wtedy widzieliśmy dobrze interakcje między prezydentem Lula a prezydentem Trumpem. I COP był częścią tej zabawy, bo z jednej strony zabawy w poważnym znaczeniu, tak? Z jednej strony Amerykanie nałożyli bardzo wysokie cła na Brazylię, podczas gdy Brazylijczycy, zwłaszcza jeżeli chodzi o produkty rolne, jakby wiedzą, że są potęgą i tam w pewnym momencie, jak ja już doleciałem do Brazylii, do Belém w listopadzie, to się pojawił wątek, że Amerykanie zdali sobie sprawę z tego, że może im zabraknąć bananów, czy orzechów nerkowca, czy pomarańczy i w pewnym momencie trochę odpuścili z tej presji związanej z wojną handlową. Natomiast z perspektywy Brazylii goszczenie COP-u było właśnie takim wizerunkowym wyzwaniem, ale w drodze do tego, żeby się pokazać od jak najlepszej strony.
No dobrze, mieli igrzyska, mieli dużo fajnych wydarzeń międzynarodowych, gdzie mogli robić swoisty sport washing, no ale przede wszystkim mamy Rio, mamy konwencję klimatyczną z Rio i właśnie historia troszkę zatacza koło, natomiast po drodze, o czym też pisze pan w swoich analizach, ta brazylijska rola w negocjacjach klimatycznych była trochę niewdzięczna. Brazylia nie do końca była zainteresowana, by wchodzić pełną parą na ten statek, być uczestnikiem tego ogrodu zoologicznego, jak nazwał to pan, to międzynarodowe zwierzę, prawda?
Właśnie, więc Brazylia przede wszystkim jest bardzo doświadczonym graczem. To jest wielki kraj, też o strukturze federalnej, co trzeba powiedzieć, bo to było ważne, jeśli chodzi o COP. Ma swój rząd federalny, ma swoje rządy lokalne czy stanowe, jakbyśmy to nazwali. I Brazylia niejednokrotnie gościła i szczyty G20, i właśnie sama konwencja klimatyczna miała swój początek, proszę sobie wyobrazić, w 1992 roku w Rio de Janeiro był szczyt ziemi.
No
więc to był troszeczkę powrót do korzeni. Brazylia też miała różne okresy, tak? Bo ja pamiętam, jak negocjowaliśmy porozumienie paryskie, to ta Brazylia nie sprzyjała wtedy, tam jak gdyby nie było pewnej elastyczności. Ale dzisiaj możemy powiedzieć, że jest to państwo, które troszeczkę upomniało się o swój mandat, o swoją pozycję w procesie klimatycznym. I tak to było przedstawiane. Ja widziałem już dobry rok przygotowań do COP-u w Belém, więc mnie nie dziwiło to, że prezydent Lula wybrał zdecydowanie miasto na skraju Amazonii, które było trudne logistycznie, które wymagało wysiłku od negocjatorów, żeby przyjechać. I też Lula, ale jakby cała administracja brazylijska pokazała, że ci, którzy nie chcą przyjechać, to troszeczkę jest ich strata. Ja mam wrażenie, że to taka była gra z Amerykanami, bo patrzymy jeszcze cały czas, zostajemy na chwilę w Ameryce Północnej i Południowej, to trochę jak taki brat z siostrą tam widzę jest między nimi. Może być większa przyjaźń, a w tej chwili jednak jest dosyć duża
No
rywalizacja.
dobrze, no to powiedzmy, odkryjmy karty. Na pewno nie był to przypadek. Zatacza historia pewne koło od konwencji klimatycznej szczytu Ziemi w Rio do COP30 w amazońskim Belem. Kogo z największych graczy zabrakło na tym objazdowym cyrku? Bo to kolejna pańska metafora z różnych publikacji i analiz. Kto powiedział, w tym cyrku nie uczestniczymy?
Tu muszę wyjaśnić, bo my to nazywamy negocjatorzy, mówimy, że to jest taki traveling circus, tak? I też w niekoniecznie negatywnym znaczeniu, po prostu jest zawsze, oprócz negocjatorów, jest dużo wydarzeń towarzyszących. I tu też jeden przypis, że mój pierwszy COP to był COP14, tak? W Poznaniu zresztą, więc Polska gościła COP i w Poznaniu, i w Warszawie, i w Katowicach, więc my bardzo blisko tego procesu jesteśmy, a niejednokrotnie byliśmy gospodarzami. Stąd jakby możemy się utożsamić też z Brazylijczykami, że to nie jest nigdy łatwe wyzwanie. To jest 20, 30, 40 tysięcy delegatów, którzy przyjeżdżają na szczyt klimatycznych przez 2 tygodnie, i trzeba im przygotować i miejsca, i trzeba im przygotować całe to venue, jak mówimy, czyli to centrum konferencyjne. Pamiętam, Poznań na przykład zdał bardzo dobrze egzamin, no bo targi są gotowe, prawda, do takiej ilości ludzi, ale już jak gdyby ilości miejsc noclegowych powodowała, że niektórzy musieli dojeżdżać pół godziny czy godzinę drogi spod Poznania, żeby się rano w centrum miasta znaleźć. I znowu tutaj było tak samo. Więc słyszeliśmy, że Brazylijczycy się troszeczkę uparli na to, żeby to było Belém, właśnie po to, żeby pokazać rzeczywistość lokalną. I tutaj z perspektywy nie stolic, tylko z perspektywy właśnie ludzi, którzy żyją w danych regionach, no Amazonia jest idealnym przykładem. Proces klimatyczny przyjechał do Amazonii, żeby zobaczyć, o co te 30 lat była dyskusja tak naprawdę.
No dobrze, i teraz jest pytanie o to, jako praktyk, który no, jest obecny w procesie od COP14, to może naszych słuchaczy interesować, jak zmieniły się negocjacje klimatyczne na przestrzeni ostatnich 30 lat, od COP1 w niemieckim Bonn do COP30 w brazylijskim Belém, bo to strasznie ciekawy proces, w którym pan uczestniczył. Niczyć mógł i nadal może. Chciałbym zapytać o to, bo dla nas może jawić się to trochę mgliste. Jak zmienił się ten proces? Negocjacje klimatyczne w latach 90. i negocjacje klimatyczne dziś.
Właśnie, bo ja bym powiedział, że już mamy do czynienia z trzecim pokoleniem negocjatorów. Ja siebie widzę jako drugie, czyli ja nie pamiętam tych początków, jak to wyglądało w Kioto w 97 roku. Ja sam byłem wtedy jeszcze w liceum i miałem tą przyjemność, że gdzieś na modelu ONZ, pamiętam, była rozmowa, będzie protokół z Kioto, będzie handel emisjami, będą zobowiązania, będą państwa bogate refundowały pewne działania państwom ubogim. I to była ta rzeczywistość lat 90. Później, jak w latach 2000 już widziałem na żywo, jak to się dzieje, i tu polecam absolutnie i młodym osobom, i starszym, jakby śledzić ten proces, bo można się w niego w różny sposób włączyć i zaangażować, czy zdalnie, czy nawet na żywo, gdyby on przyjechał znowu gdzieś kiedyś do naszego regionu. A na pewno przyjedzie, bo COP krąży po regionach świata, więc nie jest na wyłączność tylko w odległych miejscach, na pewno też przyjedzie do Europy. I co widzimy dzisiaj, czyli te ostatnie 10 lat od porozumienia paryskiego, że o klimacie już każdy słyszał, tak? Jedni krytykują, drudzy próbują jakby przedstawiać swoje perspektywy, ale chyba nie ma osoby na Ziemi, która nie wie, że jakiś dialog związany ze zmianami klimatu, czy właśnie z konwencją klimatyczną się odbywa. I to, co pomaga, myślę, to są media, bo media zawsze były w procesie, ale od czasu, jak porozumienie paryskie zostało zawarte, no to jak gdyby też widzimy, media społecznościowe odgrywają swoją rolę. I ja Pamiętam w ubiegłym roku, jakby taki sobie odnowiłem relację z tym procesem. Pojechałem do Baku i tam mogłem zobaczyć tak dużo osób młodych, osób z telefonami, nagrywające swoje stories, prawda, na media społecznościowe. I to jest ten moment, że każda nagrana informacja, każdy uzyskany like, no to są już dziesiątki tysięcy czy milionów takich powieleń. I wtedy możemy zaobserwować rzeczywiście, że jesteśmy połączeni z tym procesem. I tego chyba nie było na początku. Na początku to był taki proces bardziej elitarny, właśnie to bon, które pan wspomniał, powodowało, że delegaci sobie przyjeżdżali i dyskutowali, jak ocalić planetę, ale w wąskim gronie. I przez te 30 lat myślę, że proces rzeczywiście się stał bardzo popularny. I to widzimy. Dlatego, jeżeli uprzedzając kolejne pytanie, jeżeli ktoś by powiedział, że proces się kończy, czy proces wymiera, no to moja wątpliwość polega na tym, że po 30 kopach to jest na tyle jakby powszechny proces, że nawet gdyby został po prostu spotkaniem wymiany informacji, no to jest tak dużo osób zaangażowanych, że myślę, że w kolejnym pokoleniu jeszcze też będą osoby, które będą chciały brać w tym udział.
Drodzy Państwo, dokładnie rozwiewamy te wątpliwości, że kop przestanie mieć kopa i umrze śmiercią naturalną, straci impet. Już dziś wiadomo, że COP31 będzie rozgrywał się w tureckiej Antalii, a dodając jeszcze, drodzy Państwo, jedną informację, no widać było wyraźnie, że pewnego rodzaju désintéressement, jak mawiają dyplomaci z języka francuskiego, pokazali Amerykanie, Chińczycy, Indie oraz Rosja, wysyłając tam do Belem polityków niższej rangi, ale z pewnością nie lekceważą tego formatu. Wracamy do Państwa z rozmową z naszym praktykiem, negocjatorem klimatycznym, panem Dariuszem Dybką, który opowiada o tym, co wydarzyło się w Belem i to, czego można się spodziewać w kolejnych latach. Zostańcie z nami. Przed mikrofonem Grzegorz Gil. Wracamy do Państwa z drugą częścią GPS o szczycie klimatycznym w brazylijskim Belem. Rozmawiamy niezmiennie z naszym ekspertem, negocjatorem klimatycznym, polskim negocjatorem klimatycznym, panem Dariuszem Dybką z Business and Science Poland. Łączymy się z Brukselą. No i właśnie rozmawiamy o tym, co realnie udało się osiągnąć. Ta klimatyczna twarz osiągnięć z Brazylii Belem, COP30, panie Dariuszu, co udało się osiągnąć, co może być poczytane w katalogu największych rozczarowań? Proszę opowiedzieć nam, jak wyglądało to. Był pan przecież na miejscu od środka.
Super, dziękuję bardzo. I najważniejsza rzecz, pan wspomniał o clue tematu, czyli o tym, kto był, kogo nie było w Belem. I rzeczywiście ta nieobecność Rosji w pewnym stopniu na poziomie dyplomatycznym Chin, Indii czy Stanów Zjednoczonych, to jest kluczowe. I wracam też do tej historii z powstawaniem nowych formatów. I proszę zwrócić uwagę, że tak jak dla Polski jest ważne to, żeby się pojawić na G20 na koniec przyszłego roku, to tak samo ci partnerzy międzynarodowi też troszeczkę na marginesie, więc może to nie jest coś, co czytamy w oficjalnych wynikach COP-u, zastanawiali się, jaki format powinien być kluczowy w przyszłym roku. I o ile widzimy, że G7 w nawiasie G8 przejdzie jakąś transformację, Unia Europejska też próbuje znaleźć swoje miejsce, o tyle wiemy, że na przykład BRICS, czy w formacie tym ONZ-owskim znamy też BASIC, taką grupę bez Rosji, czyli też Brazylia, Indie, Chiny, Afryka Południowa, RPA, to są państwa, które są bogate w zasoby, ale jednocześnie nigdy nie były tymi głównymi inicjatorami choćby właśnie tego dialogu klimatycznego. I to w Brazylii nas troszeczkę przybliżył do tego, że z jednej strony Amerykanie nieobecni, oni właśnie celują na kolejne spotkania, powiedzmy w formacie G20, gdzie czują się bardziej gospodarzami, ale tutaj już wyciszyli swoją obecność. Więc w tym momencie pojawia się przestrzeń dla państw do tej pory no jakby mniej zorientowanych na klimat, żeby sobie ten proces no przejąć. I to jest bardzo ciekawe. 26 rok, poczynając od Davos na początku stycznia, to są na pewno obszar, w którym będziemy widzieli zmiany właśnie w tych formatach i Polska też ma szansę, no bo wchodzimy do głównej ligi, ale jednocześnie będziemy musieli pilnować, żeby być jeszcze przy tym mniejszym stoliku, tak?
No
I
dobrze, no w
plus.
Basic prawdopodobnie w tym formacie Basic nas nie będzie, biorąc pod uwagę brak tychże poważnych złóż surowcowych. Wcześniej wspominaliśmy Państwu także o nowym pakcie Pax Silica. Warto śledzić, drodzy Państwo, te formaty. Niewątpliwie geopolityka skręca dzisiaj i zaczyna się Europie oddalać. Musimy zadbać jednak o to, by być przy tych stołach, mając tam oczywiście swoje interesy. COP30 i to, co jest punktem referencyjnym, porozumienie paryskie, wstrzymanie wzrostu temperatury poniżej progu wzrostu 2 stopni Celsjusza w stosunku do epoki przedindustrialnej. Dziś mówi się wyraźnie, że to może być za mało,
Ja
1,5%.
powiem
Właśnie.
o tych praktycznych wynikach,
Proszę,
bo
proszę nas wprowadzić, czy dziś, patrząc na BLM, wciąż analizowane, zielony włos na czworo jest, jeśli chodzi o wzrost temperatury, czy też uwaga poszczególnych delegacji skupiona jest gdzie indziej. I tu także lokalizacja BLM nie jest absolutnie żadnym przypadkiem, bo takie też głosy się pojawiają, że chodzi o pewną zmianę narracji w ramach negocjacji klimatycznych.
niektórzy tak mówią o zmianie narracji, natomiast teraz uwaga może być przez chwilę bardziej technicznie, więc ja powiem, że są trzy główne wyniki COP-u, które siłą rzeczy będą kontynuowane. Więc tutaj ta gościna Turcji, a tak naprawdę Australii, ona podejmie te tematy. I proszę zwrócić uwagę, że pierwszy temat to jest finansowanie, o którym już dyskutujemy przez ponad 10 lat, bo to był też klucz porozumienia paryskiego, że musimy dokonać jakiegoś transferu technologii, ale tak naprawdę zapłacić za tę technologię. Więc finansowanie pojawiło się dosyć wcześnie na COP-ie w Brazylii, bo chodziło o lasy tropikalne. I tutaj prezydencja brazylijska była w miarę zadowolona, że taka nowa portmonetka powstała. Nowa właśnie w cudzysłowie, ponieważ ten temat finansowania był i prawdopodobnie będzie kontynuował w ramach rozmów klimatycznych. Drugi temat, który się pojawił, to jest kwestia handlu emisjami. I to jest dla nas bardzo ciekawe, bo jednocześnie w Unii Europejskiej dyskutujemy o nowym celu klimatycznym. I jak wspomniałem, Kioto w pewnym momencie to nie jest nic nowego, ponieważ od początku myślenie o zmianach klimatu było takie, że musimy ograniczać emisje tam, gdzie jest taniej. Ale w tej chwili po porozumieniu paryskim mamy już zdecydowanie nowy mechanizm, który jest zaawansowany, czyli tam, gdzie państwo nie może już zredukować emisji u siebie, to może kupić w innym państwie. I to jest przyszłość jakby tego procesu, zwłaszcza, że to jest rozwiązanie dobrowolne.
A
I w
zatem
tym momencie.
globalny rynek handlu emisjami.
Dokładnie. To jest, ja to nazywam mityczny, ponieważ odkąd
O proszę.
dołączyłem do procesu, wszyscy mają nadzieję, że on kiedyś powstanie.
Aha.
On funkcjonuje dobrze w Unii Europejskiej, gdzie płacimy dosyć dużo za tonę CO2, czasami nawet 100 euro, bo to jest rynek, więc czasami jest taniej, czasami jest drożej. Natomiast na świecie to dopiero się tworzy. I teraz faktycznie będziemy mieli mechanizm, mieli narzędzia te międzynarodowe, prawne też, żeby w tym brać udział.
No dobrze, mamy zatem w tym momencie te dwa punkty.
Dwa i trzeci dodaję, żebyśmy mieli komplet, czyli
Tak.
paliwa kopalne, bo za to jest dużo krytyki, czyli to, że prezydencja brazylijska chciała podpisać i to trzeba jej docenić, bo sama też jest przecież dąży do tego, żeby z zasobów korzystać i jeszcze na pewno jej emisje przez chwilę będą rosły, no bo sama chce mieć więcej transportu czy więcej energii. Natomiast nie do końca się udało tutaj, czyli deklaracja została przyblokowana i dlatego mówię, że temat wróci, ponieważ na przykład w ubiegłym roku COP był goszczony przez państwo producenta złóż naftowych i wcześniej jeszcze był Egipt i był COP w Dubaju, więc to są rzeczy i zaangażowanie stron, które cały czas jest w procesie klimatycznym i jak gdyby czasem postęp jest większy, czasami jest wolniejszy. Natomiast to każdy z państwa, który troszeczkę patrzy na proces klimatyczny, on jest zawsze wolny. To jest jedna z głównych zasad tego procesu, ponieważ dotyczy wszystkich. I frustracja polega na tym, że czasami tego postępu nie można zrobić tak dużego, jakby się chciało.
Zastanówmy się, drodzy Państwo, biorąc pod uwagę 30-letnią historię COP, ale także to, co działo się właśnie w ramach tego pierwszego pokolenia negocjatorów, porozumienie z Kioto, protokół z Kioto, pierwsze wiążące cele redukcyjne dla krajów rozwiniętych. No, gdybyśmy mieli porównać z tymże protokołem z Kioto jako absolutnie czymś bez precedensu, te poszczególne umowy klimatyczne, zobowiązania redukcyjne, inwestycyjne, bo widzimy, że dziś polityka klimatyczna zwraca uwagę na to, że jest to rodzaj inwestycji, a nie wyłącznie koszt. No ale właśnie, to co dzieje się na poszczególnych kopach, to są twarde, prawnie wiążące zobowiązania, czy w zasadzie coś, co negocjatorzy, dyplomaci, prawnicy nazwą mianem miękkiego prawa, soft law. Ono fajnie brzmi, pokazuje, że jesteśmy ludzkością, dbajmy o siebie, szanujmy się, ale tak naprawdę diabeł tkwi w szczegółach. Jeśli nie chcemy, to nikt nas do tego nie zmusi.
Właśnie, i może ten soft power nawet, czyli
O, właśnie.
ta siła polega na tym, proszę sobie wyobrazić, że wokół COP-u zawsze jest bardzo dużo delegacji biznesowych, ale nie w celach jakichś, żeby COP blokować czy psuć to, co robią negocjatorzy, tylko żeby robić tam interesy. W związku z tym jest bardzo dużo firm z sektora energii, bardzo dużo firm z sektora adaptacji do zmian klimatu. W Brazylii rzeczywiście były biopaliwa na przykład, no bo jak robią cukier, to mają dużo odpadów tych z produkcji. Dużo jest firm rolnych zawsze i to są firmy związane z satelitami, z obserwacją z Ziemi, z klimatem jako takim, czyli nawet ta znana wszystkim chyba Światowa Organizacja
Tak.
Meteorologiczna. Więc to wokół tego jest dużo tak zwanych wydarzeń towarzyszących, gdzie różni eksperci, naprawdę utytułowani, tutaj też rola Akademii jest tak jak dla państwa z Lublina, więc dużo jest takiej dyskusji bardzo merytorycznej wokół COP-u, więc na pewno to warto uszanować. I jedną rzecz chciałem też podkreślić, czyli oprócz tego, że jest biznes, też była bardzo dobra rola w tym roku delegacji polskiej. Negocjacje prowadzi Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Była delegacja, która przejęła temat sprawiedliwej transformacji. Więc jest to temat, który Polska zaczęła w Katowicach i który żyje do dzisiaj
Czyli czy
w
Polska, to
ramach
polska
COP-u.
strona, panie Dariuszu, zainicjowała ten element, próbując dołożyć do narracji klimatycznej element sprawiedliwości?
Tak, ponieważ wykorzystała szansę goszczenia COP-u. Właśnie to, co pokazujemy, co robili Brazylijczycy, my w tym czasie jeszcze po porozumieniu paryskim mogliśmy dołożyć element związany ze sprawiedliwą transformacją, bo gościliśmy COP w regionie, który sam transformację przechodzi, czyli na Śląsku. I tutaj rozmowa z Brazylijczykami była na przykład dla mnie zawsze dobra, bo mogłem pokazać, że jest pewne nawiązanie. Oni mają swoją historię związaną z Amazonią i z jej wylesianiem albo odzyskiwaniem tych terenów dla lesistości, a my mamy swoją historię związaną z węglem i ze zmianą miksu energetycznego. Także absolutnie byliśmy jakby na równym poziomie i Polska w procesie jest dostrzegalna. Więc tutaj jakby też taka fascynacja samym tym, że w różnych sprawach globalnych czasami się mówi, że siedzimy na swoim zaścianku, tak, i nie chcemy się
No
interesować tym,
właśnie,
co się
taka
dzieje na
krytyka się
świecie.
pojawia.
Ale COP jest przykładem tego, że chcąc, nie chcąc jesteśmy włączeni w ten proces bardzo wyraźnie i delegaci też pamiętają wizyty w Polsce, no bo mówimy o pokoleniu, tak, więc zrobienie COP-u powoduje, że jeszcze przez 10 czy 15 lat ludzie wspominali, tak, a to, że było zimno, a to, że było coś dobrego, co im się podobało, a to, że były jakieś elementy związane z negocjacjami. Także to na pewno żyje w pamięci negocjatorów.
To żyje w pamięci negocjatorów, a trzymając się twardych danych, ambicje były spore. Liczono na ograniczenie ocieplenia do 1,5% przepraszam, stopnia Celsjusza.
Tak.
Tego nie udało się osiągnąć. Tu pojawiają się, pomimo poparcia, o czym pan mówił, zdaje się, ponad 80 państw, ta deklaracja końcowa z COP30 nie podejmuje kwestii stopniowego odchodzenia, phase out i osiągania tego, tego pułapu, bardzo wyraźny sprzeciw dyplomatów klimatycznych z Arabii Saudyjskiej, no i kontrowersyjna postawa Brazylii. O tym już wcześniej mówiliśmy, która próbuje grać trochę w jednej, trochę w drugiej grupie, no ale no gdybyśmy mieli się skoncentrować na tym, no właśnie, jak wyglądała polska delegacja i jak polska delegacja odnalazła się w ramach tej gry interesów, tej propozycji, by 1,5 stopnia Celsjusza uwzględnić lub właśnie zupełnie o tym nie mówić.
Ja, żeby koledzy eksperci jakby nie mieli zastrzeżeń, to muszę powiedzieć o tym, że każdy COP się sprowadza do tego, że porównujemy, jaka jest luka jeszcze emisyjna,
tak.
Czyli przeliczamy, ile jest zobowiązań ze strony państw versus to, jak ta temperatura może się zmieniać. I ten proces będzie też jeszcze bardzo wyraźny za chwilę na kolejnym COP-ie, kiedy będziemy znowuż sobie rozliczali te nasze dobrowolne kontrybucje. Także to jest wpisane już w strukturę porozumienia paryskiego, więc ten gap teoretycznie jest absolutnie, tak jak pan powiedział, jeszcze duży. Ta luka jest, brakuje nam zobowiązań i wszyscy globalnie będą musieli się namówić jeszcze na podnoszenie swoich zobowiązań albo korzystać z tych mechanizmów elastycznych, więc trochę wrócimy do pieniędzy. Natomiast polskie komentarze już po samym COP-ie, przez to, że musimy też operować tutaj w rzeczywistości brukselskiej, unijnej, bo mamy wspólne zobowiązanie, troszeczkę zaczynamy mówić o klubach takich węglowych,
Czyli
klubach CO2. Czyli jest rozwiązanie, kiedy powiemy dobrze, czyli jeżeli mamy impas w globalnych negocjacjach na tyle, że nie wszyscy gremialnie nie idziemy w tą samą stronę, niektórzy będą chcieli wykorzystać sytuację, czyli emitować podczas gdy inni ograniczają i to też dobrze widać zawsze, ja patrzę na stację paliw, tak? Jeżeli spada nam cena benzyny, tak? Czy ropy naftowej, to w tym momencie chętniej tankujemy, no bo taki jest odruch, prawda? Droga cena powoduje, że oszczędzamy, a cena, która spada, powoduje, że tankujemy więcej. Więc w tym momencie państwa, które już się przełączyły na elektryfikację różnych sektorów, nie tylko transportu, dają szansę tym innym, żeby taniej wykorzystać zasoby. Więc troszeczkę jest taka nie fair gra. No i w tym momencie Unia Europejska zaczyna myśleć, okej, no to musimy się namówić z tymi, którzy chcą grać tak samo jak my i będziemy sobie handlowali tylko w tym bąblu wspólnym, czyli właśnie w takim klubie CO2. To się już zaczęło, bo są już różne mechanizmy prawne czy prawnicze, ale właśnie 26 rok będzie poświęcony, żeby wymyślić jeszcze lepsze takie rozwiązania.
No dobrze, bo tutaj też warto zderzyć się z brutalną statystyką. Gospodarka Unii Europejskiej emituje w skali globalnej 8-9% gazów szklarniowych. Chcemy rewolucjonizować świat. Przypomnę, 8-9% emisji globalnej gazów szklarniowych. No właśnie, czy inne delegacje, Brazylijczycy, Amerykanie, Chińczycy, trochę się z Europy nie śmieją przypadkiem. Być może nawet ociera się to o pewną drwinę, że wykładacie się, podkładacie sobie skórkę, nomen omen, od banana. O co wam chodzi? Tak się nie da. No właśnie, czy z takimi opiniami też zderzamy się jako Polacy, Europejczycy, którzy nakładają na siebie duże zobowiązania, tymczasem świat gra w inną dyscyplinę.
Jasne. Myślę, że takie, niektórzy mówili, że zobowiązania klimatyczne to jest, prawda, walka troszeczkę z wiatrakami, które nie wiemy, czy do końca istnieją, tak? Takie głosy też się pojawiały. Co jest ważne, że jeżeli nawet walczymy z wiatrakiem, który nie istnieje, chociaż jest to fizyczny wiatrak, no to budujemy tak zwaną resilience, tak? Czyli budujemy naszą odporność na różne sytuacje. I w tym momencie dochodzimy do tego, że proszę zobaczyć, że niektóre firmy prywatne też ogłosiły już swoje cele neutralności klimatycznej i one mówią, okej, całe państwo nie musi być CO2 neutralne, ale ja chcę, żeby moja energia, którą kupuję, była zielona. I w tym momencie na przykład taka serwerownia mówi dla użytkownika komputerów, możesz wkładać tak dużo, prawda, danych do chmury, jak ci się podoba, ponieważ my nie emitujemy. A ktoś inny powie, no my żyjemy w takiej gospodarce, która niestety emituje bardzo dużo, więc w tym momencie proszę, żebyś mniej wkładał zdjęć do Instagrama, no bo każde zdjęcie przekłada się na ileś tam gramów CO2. Tak? I w tym momencie zaczynamy to rozumieć, że to nie jest kwestia tylko tego, że wszyscy zredukują swoje emisje. To jest pewna dobrowolność. Jedni mogą emitować, drudzy mogą redukować, ale odpowiedzialność polega na tym, że na koniec dnia chcemy być w tym no, bąbelku bardziej zaawansowanym, czyli bardziej odpornym na zmiany klimatyczne za 10 czy 15 lat. Bo to znowu jest ta sytuacja, że to nie musi być jutro. To będzie właśnie rok 2040 czy 2050, jak już moje pokolenie będzie, prawda, tym seniorem, który będzie gdzieś tam na koniec dnia po prostu oglądał wiadomości, żeby zobaczyć, jak sobie teraz młodzież na COP50 czy COP60 dyskutuje.
No, to jest wciąż wizja w dużej mierze political fiction, ale każdy COP dokłada swoją cegiełkę do tego, by świat był bardziej sprawiedliwy, by też dowartościować globalne południe, nie patrzeć na zobowiązania klimatyczne wyłącznie przez pryzmat kosztowy, ale także inwestycyjny i właśnie dostrzec tę ludzką twarz sprawiedliwości społecznej, na co zwraca uwagę sama lokalizacja. Ostatnie pytanie do naszego eksperta. Jest z nami niezmiennie Dariusz Dybka, Business and Science Poland i negocjator klimatyczny. Największe wyzwanie, które przed nami, panie Dariuszu, biorąc pod uwagę negocjacje klimatyczne w przyszłym roku Turcja, co dalej, jeszcze tego nie wiemy, ale no właśnie to, gdzie jest ściana, gdzie można dostrzegać ścianę, przez którą trudno będzie się przedostać bez realnych środków rezygnacji z własnych interesów i tak dalej.
Proszę zobaczyć na jedną rzecz, i to troszeczkę oczywiście przewidujemy przyszłość, 26 rok, ale w Brukseli mówimy o konkurencyjności i patrzymy rzeczywiście na konkurencyjność całej Unii Europejskiej wobec partnerów. I to pasuje nam do tematu COP-u, bo wtedy mamy bloki państw, tak? Czyli
Tak.
Unia versus Chiny versus Ameryka Północna, Ameryka Południowa. Za chwilę jeszcze będzie umowa handlowa z Ameryką Południową. Więc zostawmy to na takim poziomie tych dużych klocków, że te bloki walczą, no walczą, ale konkurują bardzo zaciekle ze sobą, kto z kim jest w sojuszu. I tutaj zapowiedź dzisiejsza o tym, że powstają nowe formaty, jak chociażby właśnie taki ten Pax Silica, czyli może to będą państwa, w których Unia nie będzie brała udziału, i wtedy będzie musiała Unia stworzyć swój format, troszkę jeszcze większy niż sama Unia, tak? Bo zakładamy, że pewien komfort polega na tym, że już w Unii jesteśmy jakoś tam zabezpieczeni przed takimi bardzo wielkimi ruchami na świecie, ale nadal potrzebujemy partnerów. I to będzie na kopie widać, i kopie w 26 roku, i potem prawdopodobnie w 27.
A zatem, drodzy Państwo, musimy się odrzeć ze złudzeń. Choć ten objazdowy cyrk nie ma to zabarwienia pejoratywnego, klimatyczny, trwa 30 lat, naprawdę szczytem naiwności jest myśleć, że geopolityka, twarda gra interesów nie ma tam żadnego znaczenia. Absolutnie ma. Trzeba zatem budować największy możliwy wspólny mianownik. Mamy nadzieję, że to się będzie dziać. Nie będzie się dziać to kosztem naszej odporności europejskiej. Europejskiej, bo przyszło nam żyć w niełatwych czasach. Mam nadzieję, że klimat będzie nas mimo wszystko integrować. Bardzo dziękuję naszym gościem, drodzy Państwo. W rozmowie o szczycie klimatycznym w Belem był pan Dariusz Dybka, polski negocjator klimatyczny i przy okazji przedstawiciel Business and Science Poland z Brukseli. Bardzo dziękuję, panie Dariuszu, za poświęcony czas i ubogacenie naszego wieczoru w GPS.
Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
Pozdrawiamy. Ja Państwu życzę z panem Dariuszem dobrego wieczoru. Do usłyszenia za tydzień już w konwencji przedświątecznej. Zostańcie z nami, Grzegorz Gil.